Jeśli. Aha, jeszcze nie. A mikrofon. A nie, bo nie.
Ta pani przesunie. Działa.
Tutaj, tak? Co tu się robiło, Jezu? Tu? A, już mam, już pani Moniczko. Zapomniałam.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich radnych, członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Państwa dyrektorów, naczelników i Panią skarbnik, której, nim przystąpimy do porządku obrad, chciałabym udzielić teraz głos. Proszę siedzieć.
Ja tylko tak siedzieć, pani chciałabym bardzo serdecznie Państwa powitać w nowej roli i jednocześnie przedstawić Państwu mojego zastępcę, który będzie pełnił swoją funkcję od 1 maja. Jest to pan Mariusz Hochman, który jednocześnie pełni funkcję kierownika Referatu Planowania i Sprawozdawczości, więc zapewne być może się przydarzy, że będzie zastępował mnie na jakimś spotkaniu z Państwem. Oczywiście w sprawach budżetu, kiedy ja jestem, to zapraszam do mnie, kiedy mnie nie będzie, pan Mariusz będzie służył swoją pomocą. W pokoju naprzeciwko skarbnika, więc jesteśmy blisko siebie, także gdyby też zapraszam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, gratulujemy Panie Mariuszu, zapamiętaliśmy. Pan Mariusz Hochman, tak?
Tak.
Nie pomyliłam nazwiska. Gratulujemy jeszcze raz Pani skarbnik, Pani Kasiu. Proszę przyjąć od całej komisji i życzyć sobie wzajemnie dobrej współpracy. Jestem przekonana, że wszystko będzie super. Wobec tego możemy przechodzić do porządku naszych obrad. Czy do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji Państwo jakieś uwagi lub do porządku? Nie widzę. Wobec tego opiniujemy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania. Tak jest napisane w tekście.
Dotyczy przystanków, bo tyle znaków tylko nam wchodzi, nie mogę więcej znaków.
Rozumiem. Wszyscy wiemy, o co chodzi, jednakowoż zabrzmiało tak, nie do końca.
Tak, więcej znaków nie wyjdzie po prostu na platformę.
Ale ja nie widzę nikogo z Wydziału Infrastruktury Technicznej
i
Komunikacji.
No to co ja zrobię? No i Marcin dostał i Różani.
Ale myślę, że tutaj jakby ta uchwała jest dość formalna. Państwo się zapoznaliście, zakładam. Materiały na EOD oczywiście były. Czy możemy przegłosować tę uchwałę? Czy Państwo macie jakieś zastrzeżenia? Nie widzę sprzeciwu, wobec tego zagłosujmy. Miejmy nadzieję, słuchajcie Państwo, że ktoś jeszcze z Wydziału Infrastruktury dotrze, bo oczywiście będziemy dzisiaj opiniować sprawozdanie z wykonania budżetu i tutaj powinien ktoś być, także...
Teraz zadzwonię.
Albo może ja mam taką propozycję, żebyśmy przesunęli do momentu, kiedy ktoś z Wydziału Infrastruktury Technicznej się tu pokaże. Albo na koniec. Dobrze. Czy Państwo się zgadzacie? Nie widzę sprzeciwu. Okej, to wobec tego ten projekt przekładamy na jako ostatni punkt obrad. Wobec tego zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła. Rozumiem, że pani Agnieszka Pietrowska zechce nam zreferować ten projekt. Proszę uprzejmie.
Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu projekt uchwały, który określa zasadę udzielania dotacji na wymianę węglowych źródeł ciepła. Zasada jest podobna jak we wszystkich innych formach dofinansowania. Warunkiem jest zlikwidowanie węglowego źródła ciepła, trwałe zlikwidowanie i przełączenie się do sieci gazowej cieplnej bądź zakup pieca zgodnego z uchwałą antysmogową województwa łódzkiego, czyli spełniającej wymogi ekoprojektu i klasy piątej. Określiliśmy tutaj propozycję widełek dofinansowania, żeby sytuacja była jasna dla każdego wnioskodawcy, który zgłasza się z wnioskiem o uzyskanie tego dofinansowania. Chcielibyśmy, żeby to był program, znaczy żeby to był początek po prostu programu kontynuowanego. Jeśli jakieś pytania, to odpowiem. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma pytania? Już tak właśnie było. Proszę Pani Monika. Nie, tak.
tradycyjnym systemem.
Panie naczelnik, moje pytanie dotyczy załącznika tutaj do uchwały. Dokładnie punktu paragrafu pierwszego, punktu czwartego, podpunktu pierwszego. Przeczytam może. Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać następujące warunki. Nowo instalowany kocioł węglowy spalający węgiel kamienny może być zainstalowany tylko w przypadku budynku lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia się do sieci gazowej. Czyli ja rozumiem, że jeżeli jest sieć gazowa w ulicy, to nie ma możliwości ubiegania się o dotację na kocioł opalany węglem.
Tak, sformułowanie jest, wydaje mi się, jasne. Jeżeli jest sieć gazowa, to należy się do tej sieci gazowej przyłączyć i dofinansowanie program to umożliwia. Natomiast biorąc pod uwagę zapisy uchwały antysmogowej województwa łódzkiego, dążymy do tego najbardziej ekologicznego źródła ciepła.
Ale czy to wynika tylko z uchwały? Uchwała tak. Mówi tak, czy po prostu...
Tak, tak, i wszystkie dofinansowania nowotworzone też wprowadzają tą samą zasadę w ślad za uchwałą antysmogową, że jeżeli jest sieć cieplna bądź gazowa w ulicy, to należy się dołączyć do ciepła i do tej sieci i wtedy dofinansowanie może być tylko na taką formę.
Rozumiem. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Pan Krzysztof Rąkowski.
Korzystając z okazji, że omawiamy już tak naprawdę wdrożenie tego programu, prosiłbym może Panią Przewodniczącą o to, żeby przy pracach nad budżetem na następny rok wnioskować do Pana Prezydenta o to, żeby ta kwota przeznaczona na realizację tego zadania co roku była zwiększana, bo tak jak widzimy, ta kwota nie jest jakaś powalająca, natomiast ruszamy z tematem. Miejmy nadzieję, że przez ten czas uda się też pozyskać środki krajowe na realizację tego zadania. Mam nadzieję, że za słowami pójdą czyny i będziemy mogli połączyć siły. O to chyba wszystkim chodzi, żeby to powietrze w Pawelnicach było jak najczystsze. To jest pierwszy krok do tego, żeby to zrealizować. Natomiast miejmy świadomość, że tych środków na pewno nam nie wystarczy na to, żeby drastycznie zmienić jakość powietrza w naszym mieście. Natomiast krok po kroku konsekwentnie to realizujemy w miarę naszych oczywiście możliwości. Natomiast miejmy na uwadze, że no to nie jest to, co pewnie odpowiadałoby potrzebom mieszkańców, stąd miejmy to na uwadze i przy pracach nad budżetem, żebyśmy o tym pamiętali.
No, dziękuję. No, dziękuję panu radnemu za wszystko, co w tej kwestii zrobił. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Panowie, głosujemy, tak? Nie, tylko woli przypomnienia. A, nie jesteście w komisji. 8 głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Mam. Ponieważ dotarł pan naczelnik, pozwólcie państwo, że jednak tu zmienię decyzję i zaopiniujemy projekt pana uchwały. Proszę bardzo, pan Andrzej Wyszański.
Dzień dobry państwu. Mogę?
Nie.
Dzień dobry państwu. Halo?
Trzeba włączyć ten mikrofon.
Dobra, teraz sobie. Dzień dobry państwu. Przepraszam za spóźnienie, ale no dzieje się tyle spraw, że szkoda gadać. Dobra, nieważne. Proszę państwa, budżet wydziału...
Panie naczelniku, jako pierwszy punkt porządku obrad. Uchwałę, którą pan przedłożył.
Jest. Proszę państwa, uchwała dotyczy, jak widzicie państwo dokładnie, nazwy przystanków są ustalane uchwałą Rady Miejskiej, nazwy przystanków. Ponieważ trwa projekt komunikacyjny, w ramach tego stawiamy nowe słupki, będzie także budowana krańcówka na ulicy Podmiejskiej, w związku z tym dochodzą nowe przystanki, tam będą dwa pośrodku ulicy Podmiejskiej przed tą krańcówką, plus zmieni się także kierunek obecnej Karmicielskiej na Podmińską. Stąd właśnie nasze wnioskowanie o zmianę istniejących lub stworzenie nowych przystanków. To będzie zgodne z tym, co mamy w tej chwili zawarte na umowie z wykonawcą w temacie stawiania tych nowych słupków i nowych nazw. Tak? Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania? Pan Krzysztof Chile. Troszeczkę głośniej, jakby pan
mówił. Chciałem zrobić, czy działa najpierw, bo ma odpowiednie nowocowe pytam na wiją. Rozumiem, że te słupki przystankowe to są już te, które są stawiane również w tej chwili, te pojedyncze. Tam trzeba zwracać uwagę na nazwy, bo jest na przykład Waltera łamany przez Jankego. Bo byłem po prostu tam i dlatego zwróciłem na to uwagę i już nie. I koniec. Dziękuję.
A który to przystanek, panie Krzysztofie?
Obok Jankiego łamany przez Waltera.
Oczywiście zwrócimy uwagę wykonawcy, nie ma problemu.
Przyjrzyjmy się wobec tego pozostałym na wszelki wypadek. Dziękuję. Czy już możemy przegłosować ten projekt? Kto z Państwa jest za? Również 8 głosów. I przechodzimy do opiniowania wykonania budżetów poszczególnych wydziałów. Jako pierwszy Wydział Urbanistyki, pani Renata Sielczak, pani naczelnik, proszę uprzejmie.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za udzielenie głosu. Budżet urbanistyki nie jest duży, oscyluje corocznie wokół około 100 tysięcy. I no generalnie zużywamy te pieniądze na różne opracowania, które związane są z wykonaniem planów miejscowych. Również pewna cząstka poświęcona jest rewitalizacji, takiemu programowi unijnemu, w którym w ramach tej rewitalizacji jeszcze uczestniczymy i byliśmy gospodarzem jednego ze spotkań ogólnopolskich, więc tam też troszeczkę pieniędzy poszło. Utrzymujemy też geoportal, ponieważ firma zewnętrzna nam to utrzymuje, to też jest stała kwota coroczna. Wykonaliśmy również w tym roku zdjęcia lotnicze całego miasta, łącznie z opracowaniem, z przerobieniem tych zdjęć i wykorzystaniem właśnie dla naszego geoportalu oraz dla oglądu miasta na portalu ukośne, zdjęcia ukośne. Także to też była taka pozycja bardziej znacząca w naszych. Wykonanie no, oscyluje mniej więcej, bo tu obliczyłam na poziomie 88-9% w ubiegłym roku. Kwota budżetu finalna była 106 tysięcy.
Dziękuję. Czy są pytania do pani naczelnik? Nie widzę. Głosujemy wobec tego. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Również 8 głosów. Dziękuję. Przechodzimy wobec tego do Wydziału Inwestycji i Eksploatacji. Pan Paweł Pietrzak, naczelnik tego wydziału. Prosimy bardzo.
Szanowni Państwo, budżet wydziału na 2018 rok po zmianach wynosił 14 milionów 212 tysięcy, z czego udało się zrealizować bardzo niewielki zakres kwotowo i rzeczowo również, bo tak naprawdę na wyniku 1 909 000 zaważył przede wszystkim projekt termomodernizacyjny, w którym w miejsce zaplanowanych ponad 12 milionów wydaliśmy tylko 300 tysięcy i to na koszty, bym powiedział, około projektowe, czyli na nadzór inwestorski, zarządzanie projektem plus tematy, które też w realizacji robiliśmy po prostu sami przy okazji tych prac termomodernizacyjnych. I tak naprawdę to jest podstawowy element, który zaważył na takim, a nie innym wyniku. To, co jeszcze rzeczowo nie udało się wykonać, no to jest kwestia trybun w ramach budżetu obywatelskiego, trybun na stadionie PTC. Zawsze taka się pojawia corocznie ten sam problem, czyli definiowanie tematów, które w 2000 są nie do wykonania po prostu. No i musieliśmy odstąpić od realizacji, bo po prostu nie było w ramach zaasygnowanej w budżecie kwoty możliwości wykonania tego, co sobie wnioskodawca życzył. Pomimo tego, że korygowane to było oczywiście do minimum niezbędnego. Także czekam na pytania ewentualnie.
No oczywiście pierwsze podstawowe, które pewnie się nazywa wszystkim, to co z tym projektem naszym termomodernizacyjnym, jak sytuacja wygląda?
No, sytuacja nadal nie wygląda dobrze, bo tak naprawdę do dzisiaj nie udało się Siemensowi zakończyć prac na żadnym z obiektów. Domykamy temat odbioru dokumentacji. I jest jakaś tam, tak powiem, cień nadziei, że w czerwcu te pierwsze odbiory nastąpią. Po szeregu tam kłopotów związanych z wyborem i zmianami podwykonawców na dzisiaj no, prace w zasadzie, które pozostały do zakończenia, są zakontraktowane w całości. Całe szczęście, że jest to problem partnera prywatnego, bo budżet projektu strasznie spuchł, no ale to nie nasz problem. My mamy zakontraktowaną określoną kwotę i na szczęście, że tak powiem, druga strona jakoś już tak daleko zabrnęła, że nie bardzo ma możliwość odejścia od tego tematu, bo skończyłby się totalnym fiaskiem. Pozostaje cały czas ryzyko przede wszystkim związane z rozliczeniem środków unijnych, bo udało się aneksować umowę do końca roku, natomiast no, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na dzisiaj, no to trudno jest powiedzieć, czy wystarczy to na to, żeby projekt skutecznie raz zakończyć, a dwa rozliczyć, tak?
A jak to wygląda w poszczególnych placówkach? Gdzie jest najgorzej, najtrudniej, najdalej, najbardziej w tyle, że tak powiem?
Znaczy mamy trzy placówki na dzisiaj, gdzie jeszcze musimy dotknąć tematów instalacji wodnych, czyli toalet, krótko mówiąc tak najbardziej obrazowo. To jest przedszkole miejskie numer 11, gdzie praktycznie w trakcie roku szkolnego nie ma możliwości wykonania tego typu prac, bo mamy 1/5 toalet przez wszystkie kondygnacje, więc nie ma nawet jak rozwiązać tego w sposób zastępczy. W przedszkole miejskie numer 16 podobna sytuacja i szkoła podstawowa numer 17. I to są najpoważniejsze tematy instalacyjne, wewnętrzne, które no, tak naprawdę muszą poczekać na okres wakacyjny. Powiem szczerze, że wczoraj ze zdumieniem też przeczytałem układ dyżurów w placówkach, bo tak nikt, jakoś mimo tego, że sygnalizowaliśmy pewne rzeczy, jakoś zostało to tak jakby ktoś zrobił zupełnie w drugą stronę, bo my skupiliśmy się na tym, żeby przedszkole miejskie numer 13 skończyć do wakacji jako dużą placówkę na Bugaju, żeby mogła dyżurować. No ale to jest świeży temat, będę rozmawiał jeszcze z panem naczelnikiem Boryniem, bo dzisiaj też przy pracach na 11 obiektach to trochę mało czasu zostaje. Pozostałe tematy to tak naprawdę mamy już kwestie, podstawowe prace zostały wykonane albo są już na ukończeniu, pozostają elementy, nazwałbym związane z tym, żeby teraz doprowadzić do stanu używalności pewnego rodzaju wnętrza, bo to jest wszystkie przebicia instalacyjne, malowania, prace zewnętrzne, schody, okładziny, no i likwidacja wszelkiego rodzaju uszkodzeń, które niestety z racji tak radosnej twórczości, czyli właściwie braku nadzoru ze strony generalnego wykonawcy, bo tak to należy nazwać, no, namnożyło się bardzo dużo dodatkowych kosztów, których mógł spokojnie uniknąć, angażując po prostu osoby do tego, żeby koordynowały i nadzorowały pracę, a przede wszystkim pilnowały, żeby jeden wykonawca nie rujnował dokonań innego. Także no, na dzisiaj zresztą to widać chyba, bo poruszacie się Państwo po mieście, to widzicie, że no, placówki na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie inaczej, natomiast no, jak się dojdzie do szczegółu, no, to jeszcze widać, że jest szereg elementów do zakończenia.
No to widać i słyszymy też te informacje, które trafiają do nas. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie panu naczelnikowi? Przejdźmy wobec tego do głosowania.
kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania tego budżetu? Nie widzę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Osiem wstrzymujących głosów. Przepraszam, właśnie, bo pani radna Bożena Kozłowska inaczej głosowała. To reasumpcja, przepraszam bardzo. Właśnie tak mi brakowało tej jednej ręki. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jeden głos za. Kto jest przeciw? Nie widzę. I kto się wstrzymał? Teraz się zgadza, siedmioro radnych. Jednym głosem, tak, zostało przegłosowane wykonanie budżetu Wydziału Inwestycji. Przechodzimy wobec tego do Wydziału Ochrony Środowiska. Jeszcze raz pani Agnieszka, zapraszam.
Szanowni Państwo, budżet Wydziału na rok 2018 opiewał na kwotę 11 700 000. Z czego 83% stanowiły wydatki bieżące, bo takich jest w naszym wydziale najwięcej, 17% wydatki majątkowe. Zaplanowany budżet wykonano w około 96%, z czego niepełne wykonanie, bo na 83% było wydatków inwestycyjnych. Związane było to z brakiem zgody konserwatora zabytków na wymianę jeszcze w zeszłym roku chodników na skwerze przy Kościuszki Skłodowskiej. Chcieliśmy tam wymienić chodniki, żeby już zamknąć temat tego skweru, żeby to ładnie wyglądało. Nie dostaliśmy takiej zgody. Zgoda dopiero w tym roku przyszła z nakazem wykonywania prac pod nadzorem konserwatora. Poza tym w ramach wydatków inwestycyjnych głównie wykonano urządzenie nowego placu zabaw na terenie Parku Wolności podczas dawnej restauracji parkowej. Doposażono place zabaw w Parku Hadriana Jordanowskim i stary plac zabaw w Parku Wolności. Zakupiono iluminację świetną na skwer Pietrzaka i do dwie latarnie jeszcze zamontowano dodatkowe celem doświetlania terenu. Oraz opracowano dokumentację projektową i przygotowano teren pod budowę pawilonu dla kotów. W ramach wydatków bieżących wykonano 90% zaplanowanych środków. W głównej mierze wydatki bieżące stanowią wydatki na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi, usługę utrzymania parków i skwerów oraz opiekę nad zwierzętami. Z nowych zadań, które w ramach wydatków bieżących jeszcze wykonano w zeszłym roku, to było odnowienie wszystkich urządzeń starych na placach zabaw oraz wykonanie opasek z kostki brukowej wokół ławek i wymiana desek. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani naczelnik? Nie widzę. Przejdźmy wobec tego do głosowania. Proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy radni są za przyjęciem wykonania budżetu, czyli 8 radnych. Wszyscy obecni na tej sali. I przechodzimy do wydziału pana Andrzeja Różańskiego, Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Plan budżetu na rok 2018 Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji wynosił 74 814 151 zł 55 groszy. Wykonanie jest na poziomie, znaczy wykonanie dokładnie, 24 265 716 zł 87 groszy, co stanowi 32,43% zaplanowanego budżetu. Główne niewykonanie wzięło się z tego faktu, że 14 czerwca zeszłego roku żeśmy otworzyli oferty na projekt na realizację pierwszego zadania w zakresie łódzki tramwaj metropolitalny odcinek Pawienice Ksawerów. Nasze pieniążki to były 152 miliony.
Najniższa oferta 173 miliony, brakowało 28 milionów. Dopiero dzięki dofinansowaniu w tym roku, dołożeniu budżetu przez pana marszałka ze środków Urzędu Marszałkowskiego i dzięki państwa zgodzie na dofinansowanie tego tramwaju, mogliśmy 30 kwietnia tego roku rozstrzygnąć postępowanie na to zadanie. Do dnia 10 maja, czyli do piątku, do godziny 24, firmy mają prawo złożyć ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Po tym terminie, zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych, mamy obowiązek przesłać dokumenty do kontroli uprzedniej przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W związku z tym, jeżeli ktoś z państwa się mnie zapyta, kiedy podpiszemy umowę o realizację tego tramwaju, to ja na tą chwilę nie wiem i nie odpowiem, dlatego że, no mówię, jest KIO, Krajowa Izba Odwoławcza, na tą chwilę mamy jedno wezwanie, zresztą właśnie tutaj załatwiałem wezwanie z firmy ZUE o nadesłanie dokumentów dotyczących postępowania. Wysłaliśmy protokół, czekamy na wizytę przedstawicieli celem zapoznania się z dokumentami, a jest tego 4 segregatory, także jest tego bardzo dużo. Natomiast później czeka nas jeszcze kontrola tego prezesa. Według ustawy może ona trwać miesiąc. Czy będzie trwała miesiąc? Zobaczymy, jak się to okaże. I to jest ten powód, dla którego żeśmy nie wykonali. Kolejnym projektem, który był realizowany, to był projekt modernizacji i rozwój komunikacji miejskiej w Pawianicach. Z tego projektu praktycznie udało się nam w zeszłym roku zakupić te z 18, 10 sztuk autobusów. Ponieważ wykonawca się spóźnił i to znacznie, w związku z tym wykonawcy została naliczona kara za nieterminową dostawę, która sięgnęła ponad 2 miliony złotych. Mamy w tej chwili termin realizacji tego kontraktu, jest na koniec maja tego roku. Mamy zaproszenie na 10 maja na odbiór kolejnych 3. Przekładamy to na poniedziałek na 13. I tak jak wykonawca obiecuje, mamy do końca maja rzeczywiście te 8 pozostałych autobusów hybrydowych odebrać. Tym razem się obędzie bez tego. W międzyczasie w ramach tego projektu także żeśmy zamontowali w zeszłym roku 4 biletomaty, 5 przy dworcu został zamontowany w tym roku. No taka może ciekawostka, ale PKP SA zażądało od nas kwoty dzierżawy za metr kwadratowy powierzchni 500 zł miesięcznie za biletomat, który sprzedaje między innymi bilety kolejowe. Przepychanki trwały ze 3 miesiące, spadło to do 100. W tej chwili za słupek przystankowy zarządzali sobie dodatkowo 50 zł. Tak jest PKP SA, tak to działa. W wydatkach wydziału zeszłego roku oczywiście podstawową funkcją, podstawowym wydatkiem to było utrzymanie komunikacji zbiorowej. Wydatki na lokalny transport zbiorowy, które były wykonane na poziomie 11 608 803 zł. W tym także są pieniążki, które płacimy za nocną linię autobusową 41, przepraszam, za linię tramwajową 41 i linię nocną M4B, która kursuje w weekendy. Jeszcze jeden, muszę powiedzieć o takim jednym wydatku, który no, jest znaczny w tej chwili. Od 1 stycznia 2018 roku zmieniła się ustawa, została zmieniona ustawa Prawo wodne. W ramach tego za utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej płacimy horrendalne stawki za manię tej kanalizacji. Płacimy od pozwoleń wodnoprawnych i od ilości deszczu spadniętego. Dość powiedzieć. Rok 2017, opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, to poszło na Urząd Marszałkowski, opłata 13 700, rok zeszły 265 tysięcy. Taka opłata, dlatego że sobie państwo liczą od pozwoleń wodnoprawnych razy stawka określona i na całe szczęście od ilości spadniętego deszczu. Pierwsza informacja, która przyszła z Wód Polskich, była na poziomie 1 000 000 zł. Jakbyśmy to podsumowali, to był 1 000 000 zł. Dopiero weryfikacja ustawy, że się liczy od deszczu spadniętego, który spadł faktycznie kwartalnie, my bierzemy informacje z IMGW,
który, ile zresztą tego spadło i od tego liczymy tą opłatę. Powtarzam, z 13700 na 265 tysięcy, tyle płacimy dzisiaj do Skarbu Państwa, bo Polskie Wody to jest Skarb Państwa. No i to chyba ja tyle, jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę.
Ja jeszcze o ten projekt komunikacyjny. Na jakim etapie jest realizacja ścieżek rowerowych w projekcie?
Pani Przewodnicząca, w tej chwili od półtora miesiąca, dokładnie od 22 marca mamy inżyniera kontraktu. Pierwszym zadaniem, które jest inżyniera kontraktu, to jest przygotowanie SIWZ-u na drogi rowerowe do realizacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. I pierwszą rzeczą, którą jest, to jest inżynier kontraktu się zajmuje właśnie tą właśnie przygotowaniem tej specyfikacji, która myślę niedługo pójdzie, chociaż jeszcze mamy do zmiany niestety projekt funkcjonalno-użytkowy, ale to wszystko tak. Liczymy, że niedługo ten przetarg ogłosimy.
A rozpoczęcie inwestycji, jak to jest zapisane w projekcie może? Bo...
W projekcie projekt jest zapisany, mamy zgodę Urzędu Marszałkowskiego, nie aneksem popartą, bo ten aneks podobno pan marszałek podpisuje od miesiąca czasu, bo dokumenty ostateczne od nas poszły 10 kwietnia. Od tego czasu pan marszałek podpisuje aneks do umowy przedłużający realizację projektu do 31 marca 2021. Na tą chwilę umowa, którą mamy podpisaną, mamy termin realizacji i tak muszę mówić, bo taka jest umowa w tej chwili, nie mamy aneksu, jest na 31 marca 2020, oczywiście nierealna do realizacji. Nie, no jest zgoda, mamy pismo podpisane przez panią Majereszkę, to jest dyrektor Departamentu RPO, gdzie Urząd Marszałkowski informuje, że jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu o rok.
Czyli kwestia parawki.
Kwestia podpisu.
Czyli będziemy czekać cierpliwie.
Nie no, dzisiaj żeśmy dzwonili do Urzędu Marszałkowskiego. Podobno na dniach mamy dostać aneks i wtedy, zresztą też z pionem księgowości będziemy wtedy no, musieli przemodelować budżet w oparciu o ten na marzec 2021, tak?
Czy Państwo macie pytania do Pana Naczelnika, Pan Krzysztof Chile?
Do Pana Naczelnika zawsze mam pytanie.
Proszę uprzejmie.
Panie Andrzeju, ja bym chciał jeszcze dowiedzieć się w kwestii opłat za energię elektryczną i no, tą słynną, już można powiedzieć, kwotę, którą mamy teoretycznie mieć mniejszą, a pewnie się nie zmieniła i chciałbym dowiedzieć się, jak na daną chwilę wyglądają te opłaty za energię przez miasto.
Zależy jak to pisać i mówić, dlatego że faktury przychodzą według nowych stawek, czyli to jest, przepraszam, 345 zł za 1 MWh. Myśmy płacili na koniec czerwca zeszłego roku 218 zł za kWh. Dostaliśmy jakiś miesiąc temu pismo podpisane przez prezesów PGE Obrót z Rzeszowa, gdzie panowie prezesi mówią, że akceptując ustalenia rządowe, obiecanki, to co zostało, przepraszam, nie obiecanki, tylko ustawę sejmową, PGE powróci do stawek płaconych na koniec czerwca 2018. Ale jest to póki co pismo. I proszą, żeby na bieżąco płacić, oni to będą nam rekompensować. I takie jest na dzisiaj. Owszem, trochę ich tam ścigamy, bo źle liczą trochę tak zwaną akcyzę od tego, tą akcyzę możemy wprost im tam i idą od nas wezwania do korekty akcyzy na rachunkach. To są też niemałe kwoty, bo to około 3000 zł żeśmy im cofnęli do poprawki. Natomiast w kwestii opłat, jak mówię, jest stanowisko podpisane przez prezesów PGE, skierowane do miasta Pawienice, mówiące o powrocie do opłat na poziomie czerwca 2018. Na razie na fakturach tego nie widzę.
3000 zł, dobrze usłyszałem.
Akcyza to jest
3000 zł,
ale też no, każdą fakturę trzeba sprawdzić.
Ale to jest jednorazowe 3000 zł.
Nie, to jest kilkunastu faktur, panie radny.
A ale 3000 złotych?
Ja dostaję miesięcznie około 150 faktur. No.
Muszę patrzeć
na każdą
fakturę. Na każdej fakturze to tam jest 100 złotych, 20, no, i tak
dokładnie.
Dalej.
Dokładnie w ten sposób.
Ta sytuacja dotyczy oczywiście wszystkich jednostek miejskich, bo tutaj pan właśnie Grzegorz Jańczak kiwa głową. Czytaliśmy zresztą o tym, jak radykalnie wzrosły koszty.
Nie, to pismo, jesteśmy w łódzkiej grupie zakupowej, która tam próbuje z PGE dyskutować. Natomiast PGE poza tym jednym pismem, które o tym mówię, to jest pismo co 3 miesiąca. Mówiące o powrocie dostawek z czerwca 2018.
Nie ma dalszego ciągu, rozumiem.
Na razie pozostaje bez odzewu formalnego faktura.
Rozumiem. Pani Bożena Kozłowska ma pytanie.
Panie Naczelniku, ja mam pytanie. Tutaj w sprawozdaniu mamy taki punkt, rozdział 90.015, strona 40. Oświetlenie ulic, placów i dróg. Plan 2 128 000, wykonanie 1 380 482 zł 53 grosze. Skąd taka różnica, takie oszczędności, jak to można wytłumaczyć? Bo to jest 64%, czyli to jest tak jakby 2 miliony, około 2 milionów 100 ponad było zaplanowane, a wykonanie z faktur, rozumiem, jest 1 400 000 niecałe.
Szanowni Państwo radni, pani radna, ja tych dokumentów nie widziałem, nie mam przed sobą. Ja mam sprawozdanie, które złożyłem do wydziału, do pani skarbnik, i według mnie, według danych, które mam i które są potwierdzone przez księgowość, to mam oświetlenie na dwóch zadaniach. To jest jako zakup energii, oświetlenie ulicy placu. I tutaj plan miałem 1 568 011 19 groszy. Wykonanie 1 566 699 86 groszy. Wykonanie 99,92%, tak? Druga to jest konserwacja oświetlenia ulicznego. Plan 1 3988 81 groszy. Wykonanie 1 3988 81 groszy w 100%. Przypomnę, że w roku ubiegłym skończyła się tam nam umowa ta 10-letnia konserwacyjna. Mamy zawartą nową umowę na konserwację. Wtedy żeśmy płacili do końca czerwca zeszłego roku 16,50 za konserwację jednego punktu świetlnego. Te 5043 punkty, które były modernizowane, wymiana na źródła sodowe oświetlenia. W tej chwili za taki sam punkt płacimy 8,75 zł za konserwację tego punktu. Oczywiście.
Ja zadałam proste pytanie, strona 40, i poproszę przed sesją na piśmie, bo mi chodzi tylko tutaj o różnicę, ponieważ jest to różnica prawie około miliona wykonania plan na oświetlenie. Tak zostało zapisane. Ja rozumiem, że księgowość księguje, ale merytorycznie fakturę sprawdza wydział. I tylko poproszę tutaj wytłumaczenie, dlaczego plan był 2 128, a wykonanie 1 380 000. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Tak akurat teraz spojrzałam i wychwyciłam, bo tak może bym nie miała pytań. Dziękuję.
Oczywiście. Przepraszam, że przeskoczę, ale ponieważ jesteśmy przy oświetleniu, ja do pana Pawła Pietrzaka. Panie Pawle, mam pytanie, jak te 3 punkty świetlne z projektu zaległego Popławska, na jakim etapie?
Zawarte umowy są.
Bardzo, bardzo gratuluję, dziękuję.
Już wypuszczamy, przecież przetarg jest w zamówieniach publicznych na wykonanie oświetlenia na innych ulicach. A tutaj dokumentacja ma być i mam nadzieję, że w tym roku się to uda zrobić. Dokumentacja będzie, a tam nie ma.
W tym roku. Oby jak najszybciej. Trzymamy kciuki. Razem z panem Krzysztofem Hila. Drodzy Państwo, czy są jeszcze pytania do pana Różańskiego? Nie widzę. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Wszyscy obecni radni w liczbie 7 głosują za przyjęciem wykonania budżetu Wydziału Infrastruktury.
Dziękuję.
Nie widzę na sali kierownika schroniska dla zwierząt pana Andrzeja Lubońskiego. Czy możemy przyjąć to wykonanie budżetu bez jego obecności? Czy macie państwo zastrzeżenia? Nie widzę. Wobec tego, kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Również 7. Dziękuję. Pan Sławomir Wasilczyk jest tu z nami. Prosimy o zreferowanie wykonania budżetu Zarządu Dróg Miejskich.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, Zarząd Dróg Miejskich 2018 roku, działając drugi rok jako jednostka budżetowa Urzędu Miasta, wykonał dochody w 100% założone w planie budżetowym. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, 94,39%. Ta różnica wynikała z niezrealizowania wydatków związanych z utrzymaniem zimowym dróg. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, 96,54%. Plan zakładał wydatki inwestycyjne w wysokości 5 824 000. Wykonanie zostało 5 622 538. Różnica wynikała no między innymi na przykład z wykonywania budżetu obywatelskiego i tutaj przy budowie miejsc postojowych 66% i przy szkole podstawowej numer 13 79%, więc tutaj były jakieś różnice w oszczędnościach. Dostaliśmy również dodatkową kwotę na koniec roku w listopadzie, no niestety nie udało się już wykonać, więc nastąpił zwrot tych 110 000 zł z powrotem do budżetu miasta.
Dziękuję. Słucham, czy są pytania do pana Sławka? Nie widzę. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Proszę o podniesienie ręki. Również 7 głosów, a więc wszyscy obecni radni tej sali. I pozostała nam jedna jednostka, Miejski Zakład Pogrzebowy. Panie Grzegorzu, prosimy. Ale proszę siedzieć. Mikrofon poprosimy przekazać. Ale trzeba. Taki jest dym. Bardzo
u nas takich nie ma w zakładzie, to muszę się uczyć. Proszę państwa, ja nie będę przedstawiał, jaka jest kwotowo wykonanie budżetu, jakie są wydatki. Najważniejsza sprawa, dochody są wyższe od wydatków. W związku z powyższym oczekuję na pytania. Rok był trudny. Nie ukrywam, że rok był trudny. Natomiast ten rok będzie jeszcze trudniejszy. To przestrzegam ze względu na gwałtowny wzrost cen śmieci o 30%. No i energia elektryczna, to już tutaj było poruszane. Jeśli chodzi o założenia, to my nie decydujemy.
Bo jeśli chodzi o wywóz śmieci, to państwo jesteście też w umowie z ekoregionem, czy jakoś inaczej?
Tak, my ogłaszamy co roku. Przedtem byliśmy tutaj w budżecie miasta. Płaciliśmy do miasta opłaty za śmieci. Natomiast od 2 lat robimy przetarg. Wygrywa to ekoregion. I przykładowo w ubiegłym roku za jeden kontener płaciliśmy 300 zł, w tym roku płacimy 400, a takich kontenerów wywozimy około 390 do 400 sztuk rocznie.
To jest pewnie to, co nas czeka, jak się skończy ta 3-letnia umowa.
Dlatego wspominam o tym, bo to jest ten sygnał. Mhm. Plus energia elektryczna.
Czy ktoś z państwa z komisji ma pytanie? Chwileczkę, panie Tadeuszu. Jeśli nie, to... proszę, Krzysztof, chwilę.
Nie, to już jest włączony.
Ale nie musisz podchodzić.
Nie,
nie. To
co będę czyli to, kiedy byliście w układzie z miastem i płaciliście za wywóz odpadów, było lepszą sytuacją, czy obecnie jak kontraktujecie sami te śmieci? To mnie interesuje.
Mogę powiedzieć, dwie strony są tego. Więc na etapie początkowym przez pierwsze lata było to opłacane dla nas. Później nastąpiła gwałtowna zwyżka cen opłat w mieście, ale wynikających już z kosztów, jakie Ekerogen przedstawił. W związku z powyższym wyszliśmy z tego układu miejskiego i sami organizujemy przetarg. Te śmieci były dla nas wtedy tańsze, ale ja wspomniałem o tych śmieciach, że wzrosło, jak mówię, 300 zł w ubiegłym roku, w tym roku mamy 400. A śmieci nie ubywa, tylko przybywa.
Pan Tadeusz Gęc, proszę.
Będąc na cmentarzu Wszystkich Świętych i zawsze po Wszystkich Świętych, ale wcześniej też zadaję sobie pytanie odnośnie recyklingu. Bardzo prostego, bo wszystkie te śmieci idą do, jakby do jednego wora. Czy nie ma szansy na to, żeby po prostu rozdzielać te śmieci? Bo to jest naturalnie, że szkło osobno, plastiki osobno i zielone osobno. To jest jakby naturalna rzecz, a tutaj wszystko razem. Nie wiem, czy tutaj wtedy nie byłoby taniej też oprócz tego, ale przede wszystkim chodzi o taką prostą rzecz ludzką, tak? Wszyscy dbamy o czystość środowiska, tutaj najwięcej śmieci, to wszystko idzie razem, aż się prosi o zwykły recykling.
Znaczy o segregację przede wszystkim, prawda?
Znaczy, segregację. Propozycja bardzo trafna. I nie ukrywam, że jak Państwo pamiętają, Pani Agnieszka nam tu podpowie, był taki projekt unijny u nas odnośnie segregacji śmieci, co mieliśmy takie różnokolorowe pojemniki. Przystąpiliśmy do tego, mieliśmy tutaj z miasta pojemniki, chyba 100 sztuk, były w różnych kolorach. Bio, papier, szkło i tak dalej.
I plastik, no bo to jest znicza, prawda? Wkłady to znicza.
Sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja też spotkałem się z prezesem Ekoregionu i najpierw nawet o tych pojemnikach. To wszystko może zafunkcjonować pod jednym warunkiem,
że ludzie
zaczną to szanować. Bo w pewnym momencie my żeśmy próbowali to sami segregować, tylko że jeżeli jest pojemnik z 240 litrów i ktoś wrzuci na dół znicze, a na wierzchu jest bio, my nie jesteśmy w stanie tego już wyjąć.
Ale panie Grzegorzu, świadomość mieszkańców się zmienia. My nie możemy, ja buntuję się przeciwko takiemu podejściu, no bo w ten sposób to w ogóle odstąpmy od segregacji i nic nie róbmy.
Jeśli mogę, musimy też pamiętać o tym, że jest to cmentarz, odpady cmentarne są też inaczej traktowane, jest osobny kod na to, ponieważ no na przykład widzimy wiązankę, tak, którą sprzątamy z grobu, ale to ta wiązanka nie może zostać w całości wrzucona do bio, bo to nie jest odpad bio, bo ma drucik, wstążkę, ma jakieś inne jeszcze rzeczy, które nie mogą trafić do bio, więc ktoś musiałby stać i chociażby rozkładać tą każdą wiązankę, tak? Więc myślę, że w głównej mierze chodzi...
Pani Agnieszka, ale Pani tak pięknie promocyjne akcje prowadzi, ja myślę, że to jest naprawdę temat do podjęcia.
Próbuję tylko tutaj pomóc Panu Dyrektorowi jakby wytłumaczyć, że nie każdy rodzaj odpadów z cmentarnych da się wysegregować i można to robić u niego jako na zakładzie, tak, gdzie będą segregować to pracownicy. Można spróbować robić to z częścią odpadów dla mieszkańców, ale tak jak pan dyrektor mówi, musiałoby to być pod nadzorem i no, musiałaby być mocna edukacja ludzi, ale nie każdy rodzaj odpadów jest w stanie wysegregować. No, tak jak powiedziałam o tych wiązankach, no nie ma szans.
No ale jeśli chodzi o znicze, to szkło, to aż się prosi, żeby tego nie było.
Wielką kablicę, tak jak jest zrobione. Widać na cmentarzu ewangelickim, jak się wchodzi na cmentarz ewangelicki, jest ta tablica, która pozwala dokładnie wypożyczyć narzędzia, kupić znicze, ale warto byłoby może właśnie zrobić taką dużą tablicę informacyjną odnośnie właśnie tego recyklingu i segregacji, że wchodzisz na cmentarz, uszanuj, że te wszystkie rzeczy, które wyrzucasz, posegreguj. Wszyscy dbamy o tą czystość naszej miejsca, gdzie mieszkamy, tak?
To znaczy, ja nie ukrywam, że jak wtedy były te pojemniki,
to wtedy nam bardzo pomogła pani Agnieszka, bo były tablice informacyjne, że tu są takie, tu trzeba wrzucać takie i tak dalej. Kilka razy jako regio przyjechałem na kontrolę, no były nieprzyjemności z tego powodu, że nie grało. Ja się spotkałem z prezesem jako regio i powiedział mi jedną rzecz. Nie mamy żadnych szans na segregację śmieci. Dlatego, że nie ma w skupie szkła ze zniczy. Po prostu się tego nie skupuje. Bo jest to szkło, ja tak zrozumiałem, bym tego nie powiedział, tylko ja zrozumiałem, jest to szkło takiego sortu, że się nie nadaje do niczego. Druga sprawa jest polane woskiem najczęściej. W związku z powyższym to nie podlega segregacji. Wkłady do zniczy nie podlegają segregacji, chociaż są plastikowe, ale są zalane tym
woskiem.
To, co pani Agnieszka powiedziała, nie wiem, jak inne firmy robią, my natomiast możemy powiedzieć, że robimy wieńce, które są odrutowane. Ja tylko mogę powiedzieć, że jak nasze wieńce są wieszane na wieszakach, na meleksie, to dojeżdżają do grobu i się trzymają. W innych firmach przy wieszaniu się rozpadają. Ale też nie da się tego posegregować. I tych na cmentarzu, to co pani Agnieszka powiedziała, jest takich wiele czynników, które nie wpływają. Natomiast musimy, prawdopodobnie powinniśmy to robić i należy to robić, żeby ludzi uświadamiać, ale ile społeczeństwa chce się uświadomić? Były tablice informacyjne o śmieci. Kto patrzy? Mamy tablicę postawioną przed wjazdem na cmentarz, wielką. Kazałem zrobić wielką tablicę. Zakaz wjazdu. Gdybyśmy nie postawili człowieka na bramie, mówię takiego, który pilnuje, to by wszyscy jeździli po cmentarzu. Ja mam takie przypadki, że przychodzi do mnie ktoś i mówi tak, czy możemy wjechać z osobą niepełnosprawną na cmentarz? No proszę bardzo wjechać, bo ona się nie może poruszać. Ja od czasu do czasu sobie pójdę na kontrolę, zresztą w gazecie pisało, że schudłem przez to. Ale, no proszę państwa, no jaka może być świadomość ludzka, kiedy wjeżdża samochód, 4 osoby w samochodzie, są osoby niepełnosprawne, ja tam idę na kontrolę, a wszyscy latają z miotłami i szczotkami, myją pomnik. Podchodzę do tych ludzi i mówię, proszę państwa, dlaczego wy sobie wmawiacie, że jesteście niepełnosprawni? No przecież co za problem dojść? No powiedzcie prawdę, że nie chce wam się iść. To puścimy was, dojedziecie. Po co kłamiecie? Mówicie, że jesteście niepełnosprawni, a wszyscy chodzą.
Wie pan, wymagać takich sytuacjach orzeczenia, że...
Później jest, no tak, ale wie pan, panie radny, no sytuacja jest taka, że też nie chcemy być nadgorliwi. Jak ktoś przychodzi i mówi, że jest niepełnosprawny, wiedz. Niektórzy pokazują nam te plakietki, że mają, ale przy nie będziemy ich kontrolować. Na wjeździe jest napisane zakaz wprowadzania psów. Łapę, w ubiegłym tygodniu złapałem rodzinę, która jeździ z psem. I jeszcze było do tego awantura. No bo mówię, nie wolno wprowadzać psów, ale ten pies bez nas nie może nigdzie zostać. No mówię, ale nie wolno.
Trzeba lekarza zatrudnić od razu.
Jest zakaz jeżdżenia rowerem po cmentarzu. No zobaczcie państwo, na co się dzieje. No już kilka razy zwracałem uwagę, mówię, przecież nie wolno jeździć rowerem po cmentarzu. I jeżdżą aż gwizdę, no przecież nikt nawet nie chce się...
I to jest pomysł.
Może to był pomysł.
Ja myślę, że idziemy w kierunku komunikacji ekologicznej i naprawdę pomysł ścieżki rowerowej, aby ludzie...
Grażynko, o właśnie ścieżkę rowerową.
Na cmentarze. Nie no, chodzi o to, żeby zsiąść z roweru w momencie wjazdu na cmentarz, to wiemy.
Także zakaz chodzenia pieszo. To będzie najlepsze rozwiązanie.
Panie dyrektorze, każdy dyrektor, naczelnik boryka się z różnymi problemami. I ja mam wrażenie, że pan sobie ze wszystkim świetnie poradzi i rozwiąże te śmieci, to rzeczywiście. Bo ja zwróciłam uwagę nawet nie na naszym cmentarzu, tylko ostatnio na innych cmentarzach. I to straszne jest, że właśnie te znicze z tą zielenią i z tym plastikiem koszmar.
Przepraszam, wtrącę słowo o tych rowerach. Dlaczego zakaz wjazdu roweru? Dlatego, że rower porusza ci cicho. Ja muszę państwu powiedzieć, my jak jedziemy meleksem, to przed każdym skrzyżowaniem alei zwalniamy albo się zatrzymujemy. Bo nasz melek jak jedzie, jedzie bezczelestnie. I zawsze się można spodziewać, że ktoś wyskoczy z tamtej strony, z bocznej i uderzymy. Rowerem na przykład.
No to samo jest na chodnikach, to jest problem, nie dotyczy tylko cmentarza. Dobrze, proszę państwa, długo wy...
Dużo powiedziałem, ale...
trochę przeciągnąłem.
Ale no chętnie ja tylko słucham. Po to jesteśmy.
Gdzie?
Nie,
teraz może.
Strażnińska
nie chce przyjechać.
Ale wprowadź strefę zamieszkania. Bo tamten z rowerem uciekł.
Pan Wasilczyk ma propozycję. Drodzy Państwo, żarty na bok. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego budżetu? Nieustannie 7 głosów, czyli wszyscy obecni. Tym samym wszystkie wydziały i jednostki zostały zaopiniowane pozytywnie. Pozostał nam jeszcze jeden punkt. Punkt 9. Powołanie podkomisji do spraw infrastruktury rowerowej. Pan Krzysztof Rąkowski już na sesji o tym mówił, że do tej podkomisji można się zgłaszać i ja już tu przed sobą mam ostateczny skład podkomisji. Myślę, że osoby, które się zapisały, chociaż oczywiście będziemy otwarci, jeśli ktoś zechce dołączyć, to dołączy. Ale zapisy w biurze rady, ale na dzień dzisiejszy mamy akces 6 radnych. Pozwolę sobie przeczytać. Pani Monika Urbańska, pan Krzysztof Rąkowski, Grażyna Wójcik, Adam Kaczorowski, Gabriel Grzejszczak i Tadeusz Gęs. Czy państwo potwierdzacie, tak? Wobec tego propozycja jest nasza, abyśmy spotkali się we czwartek następny. A, może właśnie, przepraszam. Najpierw przegłosujmy skład tej podkomisji. Kto z państwa jest za? 7 głosów za. Możemy na siebie.
Ale nie ma prawa
głosu. A nie ma prawa głosu.
W komisji nie jest.
A,
nie
ma prawa podnoszenia. Ale zapisałam 7 głosów za.
Tadeusz potwierdził, że chce.
Na 15. I w związku z tym, aby ustalić plan działania, aby opracować strategię tejże podkomisji, proponujemy spotkać się, jeszcze pójdzie mail z informacją, ale jest to termin czwartek następny, czyli 16 maja, godzina 15. Także tych państwa zapraszamy do sali, pani Moniko.
32.
Na górę, tak? We czwartek następny, to jest 16 maja, o 15. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś sprawy ważne? Jeśli nie, to dziękuję bardzo państwu. Zamykam posiedzenie. Bardzo dziękuję.